Kłaniają się państwu realizujący program Jarosław Pakczyński, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z państwem do godziny 20. Pierwsza część spotkania z muzyką i sportem na naszej antenie to część futbolowa. Będzie troszkę radia retro, powspominamy zdobycie piłkarskiej korony Mistrzostwa Polski przez graczy Lecha w 2010 roku. Będzie także troszkę wspominek o tym, jak świętowali przez wiele, wiele lat warciarze zdobycie Mistrzostwa Polski w roku, uwaga, 1947. Będzie także dużo o futbolowej współczesności. Spotkamy się m.in. z drugim trenerem piłkarskiej ekipy Lecha Poznań, Dariuszem Skrzypczakiem. Będziemy rozmawiać także z szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Pawłem Wojtalą. Zajrzymy także do trzeciej ligi, do Środy Wielkopolskiej, by porozmawiać się z prezesem Rafałem Ratajczakiem. A po godzinie 19 będzie o sporcie żużlowym, m.in. rozmowa ze znakomitym żużlowcem Fogo Unileszno, Bartoszem Smektałą. Będzie także o innych odnach sportu motorowego, o nowym selekcjonerze reprezentacji polskich hokeistów na trawie, Dariuszu Rachwalskim. Powiemy także o wielkopolskiej męskiej koszykówce w ligowym wydaniu. Zajrzymy także na tenisowe korty i będzie również o plażowej siatkówce. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, 17 dzień maja, 138 dzień 2020 roku. Co tam w sporcie, panie Dawidzie?
A wreszcie możemy państwu jakieś wyniki podać. W niemieckiej Bundeslidze dziś FC Köln zremisowało z Mainz 2-2. Od 18 Union Berlin Rafała Gikiewicza gra z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego. Na razie w 8 minucie jest 0-0. W drugiej Bundeslidze asysta Waldemara Soboty. Jego St. Pauli pokonało Norymbergę 1-0. Bramkę po podaniu polskiego skrzydłowego zdobył Szwed Wiktor Gyökeres. Po kilku miesiącach do gry wrócił także Marcin Kamiński. Były piłkarz Lecha Poznań pauzował od lipca z powodu kontuzji. W niedzielę zagrał w wyjściowym składzie, ale jego Stuttgart przegrał z Wehen Wiesbaden 1-2. W poniedziałek wspólne treningi mają rozpocząć piłkarze włoskiej Serie A. Nadal nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle tamtejsza liga wróci do gry. W Polsce, przypomnę, PKO Ekstraklasa wznowi rozgrywki 29 maja, a Lech Poznań w Pucharze Polski ze Stalą Mielec zagra już 27 maja. Media we Francji, w Hiszpanii i w Niemczech poinformowały, że hiszpański kierowca Fernando Alonso podpisał wstępny kontrakt z zespołem Renault i wróci do rywalizacji w Formule 1 w nowym sezonie. Dwukrotny mistrz świata ma zastąpić Australijczyka Daniela Ricciardo. Ten ostatni przeszedł do McLarena w miejsce Hiszpana Carlosa Sainza juniora, który związał się z Ferrari. Alonso zdobywał mistrzostwo F1 w barwach Renault w 2005 i 2006 roku.
9 minut po godzinie 18. Sport i muzyka. Muzyka i sport na antenie Polskiego Radia Poznań do 20, czyli audycja w sportowym rytmie. Muzycznie rozpoczynamy od Bon Jovi. 12 minut po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy od takiego mini radio retro. A to dlatego, że w piątek minęło dokładnie 10 lat od Mistrzostwa Polski zdobytego przez Lecha Poznań, wywalczonego zresztą w niezwykle emocjonujących okolicznościach. W ostatniej kolejce kolejarz wygrał przy bułgarskiej Zagłębiem Lubiny 2-0, ale prowadzenie w tabeli objął zaledwie 3 dni wcześniej po meczu w Chorzowie zwycięskim z Ruchem Chorzów 2-1 i słynnym remisie w derbach Krakowa. Posłuchajmy.
Głęboki oddech na boisku przy ulicy Cichej przy wielkim aplauzie kibiców kolejorza. Zwycięstwo w ostatniej chwili. Dobry meldunek z Krakowa, z derbów. Lech liderem piłkarskiej Ekstraklasy na kolejkę przed końcem.
Najważniejsze, kto będzie liderem 15 maja w granicach godziny 19.
Trener Jacek Zieliński, szkoleniowiec Lecha Poznań.
Stale to powtarzałem zawodnikom i już jesteśmy bliscy tego, ale jeszcze jest jeden krok, ostatni, ten zawsze, który bywa najważniejszy, dlatego nie możemy tego już spłoszyć, roztrwonić. Musi być pełna mobilizacja od chwili obecnej.
W Krakowie derby, też końcówka meczu i też wyrównujący gol dla ekipy Krakowi. W doliczonym czasie.
No, nawet nie wiedzieliśmy, jakie są newsy z Krakowa. Dopiero właśnie ta reakcja naszych kibiców uświadomiła mi, że coś tam się wydarzyło. Byliśmy zupełnie od tego odcięci, ale świadomie mieliśmy się skupić na tym, co było tutaj, to się opłaciło. W szatni ogromna radość, ale krótka radość. My już myślimy o sobocie, bo to może być święto w Poznaniu i nie chcemy tego zepsuć.
Sobota, 15 dzień maja, stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Lechy Poznań, walczące o Mistrzostwo Polski, podejmuje Zagłębie Lubin. Przed momentem zapalone czerwone race na trybunach stadionu przy bułgarskiej przez kibiców poznańskiego Lecha, którzy w komplecie ponad 13 tysięcy fanów zjawili się, by obserwować to spotkanie.
Lechici będą wykonywać rzut wolny prawie na wprost bramki Bojana Isajlowicza. Dosyć daleko, ale lewą nogą będzie chciał zagrywać znów piłkę na pole karne Semir Stylicz. No ale to jest inna pozycja niż to było przed chwilą, gdy wrzucał piłkę z prawej strony pola karnego. Teraz to też takie lekkie przesunięcie w prawą stronę, ale jak powiedziałem, prawie na wprost, grubo ponad 30 metrów do bramki. Miękko wrzucona piłka na pole karne, będzie zamykał Bosacki. Wojtkowi jak głową. Gol! Gol! Grzegorz Wojtkowiak, czy Manuel Arboleda, czy Wojciech Kędziora samobójczy. Prawdopodobnie Kędziora zgrywał piłkę. Grzegorz Wojtkowiak jeszcze głową. 23 minuta spotkania. Jest już dobrze. Jest 1-0 dla Lecha Poznań. Stylicz przedłuża do Lewandowskiego. Lewandowski sam z Bartczakiem walczy. Lewandowski, ależ się utrzymał przy piłce. Brawa dla Lewandowskiego. Zostawił gdzieś Bartczaka i zagranie do Krywca. Krywiec jest już przed polem karnym. Krywiec zbiega do środka. Nie było nikogo do głowy piłkę zagrywać. Teraz dopiero Lewandowski znalazł się w okolicach pola karnego. Podanie piłki z powrotem do Krywca. Krywiec na pole karne, zamieszanie, jeszcze Lewandowski, gol, gol i to już jest 2-0, 58 minuta spotkania, Mistrzostwo Polski coraz bliżej, Robert Lewandowski coraz bliżej tytułu Króla Strzelców i to jest koniec, koniec, koniec spotkania. W tym momencie Lech Poznań został mistrzem Polski po raz szósty w historii. W 2010 roku był rok 83, 84, 90, 92 i 3. No i teraz w 2010 roku znowu triumfuje kolejarz.
Wielka radość ogromna. Dotarło to do mnie jak strzelbią z boiska, natomiast ten mecz nie układał się nam rewelacyjnie, bo no, styl był słaby w dzisiejszym meczu, nie oszukujmy się, ale liczył się tylko wynik i to nas cieszy.
Już się wyprułem na boisku, już nie mam głosu, już mi głowa zaczęła boleć chyba, nie wiem, z wrażenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jest niesamowita euforia i radość, bo to mistrzostwo smakuje wyjątkowo, niesamowicie. Po tylu latach dla klubu, po tylu latach dla nas, dla niektórych po 4 latach praktycznie od połączenia z Amiką, także też ciężko pracowaliśmy na to, no i w końcu cel osiągnięty, także jest pięknie. Wynik rodził się w bólach, nie byliśmy faworytem w trakcie rozgrywek, mieliśmy dużą stratę, także to wszystko było pełne dramaturgii, pełne heroizmu z naszej strony, no i opłacało się, doszliśmy do mety jako zwycięzcy.
No długo się naczekałem, ale cierpliwi są nagradzani. Brakowało mi tego mistrzostwa, wcześniej Puchary Polski, dwa z Lechem, super puchary, reprezentacja Polski. Brakowało tego mistrzostwa i na pewno jest to duża rzecz dla mnie. Ta nasza pogoń za Wisłą, szczególnie w tej rundzie wiosennej, była imponująca, bo mieliśmy stratę 8 punktów, udało się skończyć na plusie z 3 punktami, także na pewno jest to duże osiągnięcie i wszyscy się z tego cieszą.
Niesamowita historia, dokładnie 10 lat, to było 15 maja, czyli w piątek minęło 10 lat od Mistrzostwa Polski zdobytego przez kolejorza. Zagórza w 2010 roku po wygranej z Zagłębiem Lubin 2-0. Na końcu tej relacji archiwalnej słuchaliśmy jeszcze Sławomira Peszko, Marcina Kikuta i Bartosza Bosackiego. No i słyszeliśmy, jak pięknie gole dla Lecha strzelał także Robert Lewandowski. No to zapytajmy, bo dzisiaj Lewandowski znowu na boisku, tym razem na stadionie Unionu w Berlinie w meczu
piłkarskim. Trochę przez te 10 lat się zmieniło, także w życiu Lewandowskiego no nie gra już przy Bułgarskiej.
Strzelił może już dzisiaj, czy na
jeszcze
razie nie?
0-0, 18 minuta. Przypominamy, to mecz 26. kolejki piłkarskiej Bundesligi. Union Berlin z Rafałem Gikiewiczem w bramce bezbramkowo remisuje u siebie z Bayernem Monachium, oczywiście z Robertem Lewandowskim w składzie. A my pozostajemy przy temacie Lecha Poznań, ale wracamy już do współczesności. Piłkarze Lecha już od jakiegoś czasu trenują wspólnie, całą grupą przygotowując się do wznowienia piłkarskiej PKO Ekstraklasy. No i my porozmawialiśmy z drugim trenerem Lecha, Dariuszem Skrzypczakiem, między innymi o tym, jak wyglądają treningi po wznowieniu wspólnych zajęć.
Z wyjątkiem dwóch zawodników, którzy od dłuższego czasu są kontuzjowani. Na szczęście dla nas wszyscy zawodnicy są zdrowi i wrócili po tej przymusowej kwarantannie w wyśmienitych humorach. Dlatego bardzo się z tego faktu cieszymy wszyscy.
Jak wiele pracy trzeba będzie wykonać, żeby przywrócić u tych zawodników formę sprzed tej pandemii, sprzed tej kwarantanny? No bo jednak było, nie było, oni też mieli ograniczone dość możliwości treningu, które wykonywali w domu.
Bardzo dobre pytanie. Dla nas wszystkich w sztabie trenerskim ta sytuacja, nie tylko dla nas, ale w innych branżach również, to było coś nowego, prawda? Ta przerwa była, że tak powiem, przymusowa, niezaplanowana i zastanawialiśmy się właśnie, jakie są tego plusy, jakie są tego minusy. No i doszliśmy do wniosku, że przystąpimy do treningów w tej formie, że to będziemy traktować jako nowy okres przygotowawczy. I biorąc pod uwagę to, że była właśnie ta przymusowa kwarantanna, możliwości były takie, a nie inne w domu trenowania z tymi zawodnikami, doszliśmy do wniosku, że rozpoczynamy, że tak powiem, w cudzysłowie, od zera i że normalny okres przygotowawczy po przerwie, okres przygotowawczy i taki sobie właśnie plan założyliśmy i zgodnie z tym planem będziemy po prostu jednostki treningowe realizować.
No niespełna dwa tygodnie do pierwszego meczu ze Stalą Mielec w Pucharze Polski. Ten czas jakby to będzie odpowiedni moment, no bo nie ma tego czasu zbyt dużo, żeby te pełnie formy przygotować.
Zgadza się, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego staramy się może nie w sposób maksymalny, tylko w sposób optymalny wszystkie jednostki treningowe tak zaplanować, żeby można było właśnie, że tak, no bardzo dużo z tego wyciągnąć, z każdego treningu. Dlatego trenujemy i staramy się właśnie trenować się do południa i po południu plus indywidualne treningi, żeby w sposób optymalny, jak najlepiej pod każdym względem przygotować nie tylko jednego zawodnika, ale przede wszystkim formacjami i na koniec całego zespołu do właśnie zbierających się meczów, czy to pucharowych, czy meczów mistrzowskich.
Czy wśród was, członków sztabu szkoleniowego, jest pewnego rodzaju niepewność? No bo spotykacie się z sytuacją, z którą pewnie większość z was, o ile nie wszyscy, nigdy w życiu do czynienia nie miało, no bo sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Nie opisują jej w książkach, podręcznikach, więc trzeba działać intuicyjnie. To pewnie gdzieś rodzi jakiś taki, no nie chcę powiedzieć strach, ale niepewność.
Nie, to jest nowa sytuacja dla nas wszystkich, tylko że zdajemy sobie z tego sprawę, że nie tylko dla nas, dla Lecha Poznań, ale dla pozostałych klubów jest to też taka właśnie sytuacja, dlatego koncentrujemy się na sobie i koncentrujemy się na tym, co już właśnie wcześniej powiedziałem, że optymalnie przygotować zespół do tego rozgrywek. Dlatego staramy się wykorzystać, że tak powiem, no, każdą sekundę, może przesadzam, ale każdą minutę, każdą możliwość właśnie wyjścia na boisko i przypomnienia sobie z jednej strony, a z drugiej strony wypracować sobie jakiś inny element, nowy element, który pomoże nam, że tak powiem, zaskoczyć przeciwnika i rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Czas oczywiście nie ma zbyt wiele, ale dla każdego zespołu takie same szanse.
Panie trenerze, 11 spotkań plus ewentualnie Puchar Polski, 14 meczów. Miejmy nadzieję, że właśnie tych 14 meczów uda się rozegrać. Pan jest optymistą, jeśli chodzi o tę najbliższą przyszłość?
Optymistą jak najbardziej i ja wychodzę z założenia i sztab trenerski również wychodzi z założenia, że będziemy właśnie mieć 14 meczów. Także oczywiście optymalnie jesteśmy nastawieni i pozytywnie, jak najbardziej. Orientuję się do przodu, nie patrzę po prostu, co jest za mną z tyłu, także orientuję się tylko o to, żeby właśnie mecze jak najwięcej wygrać, każdy następny mecz i jak najwięcej, że tak powiem, zdobyć w tym wszystkim. Dlatego patrzę do przodu.
24 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ponownie powracamy od współczesności do takiego radia retro. Między innymi dlatego, że dzisiaj oficjalny portal polskiej ekstraklasy za sprawą artykułu Wojciecha Bajaka przypomniał o ważnym wydarzeniu. Dokładnie 17 maja, czyli 89 lat temu, bo to było w roku 1931, Warta Poznań we Lwowie pokonała miejscową Lechię 8-0 i do dzisiaj, uwaga, jest to najwyższe zwycięstwo wyjazdowe w historii całej ekstraklasy. Wybrała się na daleką tę podróż do Lwowa drużyna poznańskiej Warty, która dwa lata wcześniej zdobyła pierwsze w historii Mistrzostwo Polski w roku 1929. Zagrali dwa mecze, już skoro taka daleka podróż, to dwa mecze z Czarnymi 14 maja. Warciarze przegrali 0-3, no ale tego 17 maja pokonali drużynę Lechii aż 8-0. Słynni piłkarze występowali w drużynie poznańskiej Warty. Hat-trick w tym meczu z Lechią Lwów zdobył Fryderyk Szerwke, późniejszy zdobywca pierwszego gola w historii występów naszej reprezentacji na mundialach. Później to był mundial w 1938 roku. Po dwa gole zaliczyli w tym meczu panowie Telesfor Banaszkiewicz i Adam Knioła i jeszcze jednego gola dorzucił Jan Andrzejewski, a rywale gola żadnego nie zdobyli. To było w roku 1931, dokładnie 17 maja, ale często także starzy warciarze przypominają drugi tytuł mistrzowski zdobyty przez graczy z Drogi Dębińskiej w 1947 roku. Były takie cykliczne spotkania, przede wszystkim do tego czasu, kiedy żyli przynajmniej jeden albo dwóch piłkarzy, którzy tę mistrzowską koronę zdobyli. My powracamy do radiowego archiwalnego materiału z grudnia 2007 roku, bo z reguły w Andrzejki 30 listopada, czyli dokładnie w rocznicę zdobycia mistrzowskiej korony przez warciarzy, takie spotkania się odbywały. Usłyszą Państwo w tym materiale między innymi tych, którzy spośród mistrzów Polski dla Warty żyli najdłużej. Będą mówili zmarły w 2010 roku pan Henryk Czapczyk, a także słynny bramkarz sztachetka Feliks Krystkowiak, który pożegnał się z tym padołem w 2015 roku. Posłuchajmy, jak świętowali jubileusz 60-lecia zdobycia mistrzowskiego tytułu przez warciarzy. Henryk Czapczyk. 60 lat minęło, panie Henryku. 30 listopada 47 rok. Pan pamięta ten dzień?
To było wczoraj, ale przez 60 lat. Pamiętam ten dzień, to był najpiękniejszy chyba dzień sportowy w moim życiu. Najpiękniejszy, bo raz, że Warta mistrzem Polski, w 46 była wicemistrzem Polski i za parę miesięcy debiutowałem z orłem na piersiach w meczu Polska-Czechosłowacja. To boisko to dla mnie legenda, historia niezapomniana.
Panie Henryku, młodzi ludzie słuchają. Oni chcą wiedzieć, niech pan przypomni w skrócie, jak ten mecz wyglądał, jaka była pogoda, może pan pamięta?
Pogoda była piękna, sucha, 2-3 stopnie chyba plus. Tłumy ludzi nad komplet od 2 godzin przed meczem. Ulice sąsiadujące z boiskiem pozamykane przez konną policję. No i furora. To był najpiękniejszy chyba mecz w historii Warty, przynajmniej powojennej Warty. Wisła prowadziła w 6 minucie 1-0, w 20 minucie Warta prowadziła 5-1. Byłem kapitanem zespołu i autorem 2 pięknych bramek. Próbowałem je odtworzyć, powtórzyć. W poniedziałek, wtorek nie trafiałem w światło bramki. Wyszło, jak to się mówi.
Panie Henryku, mimo tego wielkiego doświadczenia, mimo tych 60 lat, pan cały czas bacznie przygląda się poznańskiej piłce nożnej, całej polskiej zresztą piłce nożnej. Jak pan ocenia tą obecną piłkę w Warcie Poznań, w Lechu Poznań?
To nieporównywalne czasy. Tam to była entuzjastyczna, młodzieńcza, urocza piłka. Dzisiaj to jest biznes, interes, handel, za ile, za pieniądze, profesja. To nieporównywalna. Poza tym tamta piłka to było zbawienie, eliksir, dla ludzi męczonych sześcioletnią katorgą okupacji. Człowiek grał z przyjemnością, z patriotycznym uczuciem w sercu.
Kogo pan tak najbardziej wspomina z tej złotej jedenastki poznańskiej Warty? Zostało was teraz dwóch, tak patrzymy, kapitan drużyny Henryk Czapczyk i bramkarz Felix Krystkowiak.
Wszystkich równo, a najmilej to wspominam Mariana Fontowicza, mojego pierwszego trenera w Warcie, jak przyjechałem z Anglii do Polski, zagościłem na Rolnej, to trenerem był wtedy Marian Fontowicz, to był mój pierwszy trener, zresztą świetny, reprezentacyjny, przedwojenny bramkarz Polski. Marian Fontowicz.
Pan Felix Krystkowiak, zawsze czujny, między słupkami bramki poznańskiej Warty, także czujny 60 lat temu w Andrzejki, 47 rok, wygrana z Krakowską Wisłą i Mistrzostwo Polski dla Warty. Pan też często sobie we wspomnieniach wraca do tego dnia, do tego meczu?
No, to było jedno, największy sukces, który człowiek w życiu zdobył. To często się o tym myśli. Nie? I zresztą we Warcie było tak, że to było bardzo towarzyskie, to wszyscy kibice i działacze. Także przy każdej okazji wracało się do tego właśnie momentu. Na zadowolenie, że my po wojnie tak szybko żeśmy się po prostu zbierali, organizowali, żeśmy raz wicemistrza, następny mistrza zrobili. Tak, to przyjemność.
No niektórzy kibice mówią, że bramkarz na boisku widzi najwięcej, bo może sobie spokojnie kontrolować, jak grają koledzy. Jak pan widzi ten mecz sprzed 60 lat? Jak go pan przypomina sobie?
Myśmy byli troszeczkę zaszokowani reakcją prasy sportowej przed tymi rozgrywkami, bo na ogół nazywało się, że Warta będzie dostarczycielem punktów, no i Wisła, AKS potem zrobią to swoje. I to nas bodajże poddopingowało. I to było właściwie takim magnezem, żeśmy tam ten pierwszy mecz w Krakowie gładko wygraliśmy 2-0 i to zasłużenie mogliśmy wyżej wygrać. I to po prostu dało nam skrzydła i bez porażki skończyliśmy tutaj na Rolnej, te 5-2. Padłyby jeszcze więcej bramek, bo ja sobie przypominam do dzisiaj ten kierownik ten klubu sprawiedliwego z Wisły, nie wiem, przyszedł do nas do szatni, dosłownie w łzami w oczach. Panowie, nie róbcie nam tutaj taką porutę po poznańsku. No i myśmy tak troszeczkę popuścili i na tym się skończyło te 5-2. Miło jest to, że co dzisiaj się tutaj dzieje. Chciałbym tutaj naprawdę przy okazji podziękować, wyrazić na pełne uznanie sportowe koledze, którzy do dzisiaj jeszcze to organizują i o tym pamiętają i który zdołał tyle tych kibiców tutaj ściągnąć, żeby ten dzień odchodzić. Jeszcze raz dziękuję koledze Price'owi, ojca i synowi, bo ten syn właściwie nie był na świecie, jak myśmy tam mistrzostwo mieli, a ojciec był wielkim lekkoatletykiem, bo wiem, że raz orywałem, startowali w sztafecie, mieli mistrza Polski.
Nie może tego meczu sprzed 60 lat pamiętać Dariusz Price, obecny szef klubu seniora poznańskiej Warty. Nie pamiętasz, prawda?
No tego meczu nie pamiętam, bo ja dopiero dochodzę do wieku 50 lat, a to było 60 lat temu, ale co mam zagwarantowane, to się miało odbyć w tym roku, ale chcieli mi przysłać młodą ekstraklasę. W przyszłym sezonie, na początku luty, marzec, dojdzie do spotkania pierwszych jedenastek Warty i Wisły. No ja się cieszę, tutaj na spotkaniu jest 60 osób, starsze pokolenia z lat 40., 50., 60., ci młodsi. No ja wymienię może parę nazwisk, oprócz nie tylko Henryka Czapczyka, bombardiera naszego, jak również Felka Kryskowiaka, jest Jurek Skrzypiński, Jurek Stachowiak, Fredek Radke. No i z młodszego pokolenia tutaj widzę Sławek Świątek, Roman Kępiński, Krzysiu Bzdęga, Czesiu Jakołcewicz, Tadeusz Łuczak, no też swoista legenda, ikona naszego klubu. No wspaniała atmosfera się zaczyna, no i wspaniałe będzie spotkanie, wymiana doświadczeń.
Skąd to w tobie, Darek, taka chęć do kultywowania pamięci wspaniałych sportowych warciarzy?
No to jest fanatyzm. Z tym się trzeba urodzić. Może starsi mieszkańcy Poznania, sportowcy wiedzą, mój ojciec był w lekkiej atletyce, w słynnym Wunderteamie w latach 50. Była to słynna sztafeta.
Co jeszcze dzieje się w tym klubie seniora Warty?
Co się dzieje? No w mniejszych gronach, grupie 15-16 osób spotykamy się na bilardzie, spotykamy się w pubach. Warta ma pub swój na ulicy Czesława. Jest to miła atmosfera. No przychodzą również ci starsi panowie, bo częstym uczestnikiem jest Felek Krystkowiak, ale również młodsi tam się spotykamy, tam możemy wymieniać swoje doświadczenie. No wiadomo, nie każdy może przychodzić co miesiąc czy co dwa tygodnie, ale te 2-3 razy w roku na pewno jest z nami.
To była relacja sprzed 13 lat, no jeszcze niespełna 13 lat, bo z 30 listopada 2007 roku z kolejnego spotkania klubu seniora Poznańskiej Warty z okazji jubileuszu zdobycia przez Zielonych mistrzowskiej korony w piłce nożnej w 1947 roku, jak mówiłem, zapowiadając ten materiał, niestety nie ma już żyjących bohaterów tamtego spotkania. Ostatnimi byli ci, których udało się zarejestrować, Henryk Czapczyk i Felix Kryskowiak, no ale teraz 30 listopada wiemy kolejna rocznica, 73. rocznica, a wiemy też, że na przykład rzecznik prasowy poznańskiej Warty obecny Piotr Leśniowski bardzo kocha historię tego klubu, może jakieś spotkanie, nie wiem, z potomkami mistrzów Polski, tak trochę Piotrowi podrzucamy, chociaż teraz pewnie się głównie zajmuje też współczesnością.
No i właśnie o współczesności z rzecznikiem Warty Piotrem Leśniowskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Piotr Leśniowski, rzecznik prasowy poznańskiej Warty. Można powiedzieć epokowy moment przy drodze dębińskiej, bo postawione są jupitery, które będą oświetlały boisko.
Faktycznie jest to moment historyczny. Może nie wszyscy wiedzą, ale pierwsze plany postawienia oświetlenia na stadionie Warty Poznań sięgają 1975 roku i stadionu Szyca, wówczas imienia 22 lipca. Wówczas poprzestano na planach, nie weszły one w życie. Natomiast tutaj wyczekiwane, długo wyczekiwane maszty w ogródku faktycznie są, stoją, można je zobaczyć i myślę, że pięknie wpisują się w krajobraz Wildy.
A kiedy będą świeciły?
Próby świetlne mają mieć miejsce pod koniec maja, na początku czerwca.
Wiemy, że na początku czerwca pierwsza liga ma wrócić do gry, ale też mówiliśmy już o tym. Warta jednak jeszcze będzie jeździła do Grodziska rozgrywać swoje mecze.
Budowa zostanie ukończona dopiero w czerwcu. No nie chcę teraz dokładnie mówić, czy to będzie połowa, czy 20 czerwca, ale w każdym razie w momencie, kiedy będą się już toczyły planowane rozgrywki Fortuna pierwszej ligi, więc na pewno pierwsze mecze w roli gospodarza zagramy w Grodzisku, a co będzie dalej, no tutaj sytuacja jest dynamiczna. Chcielibyśmy tutaj wrócić i zobaczymy, czy się uda.
Natomiast wrócili do treningów piłkarze. Jest zgoda PZPN-u.
Tak jak cała liga, wszystkie kluby, przeszliśmy badania na obecność koronawirusa. Zespół medyczny PZPN-u wydał zgodę na treningi w grupach. No i zawodnicy już trenują pod wodzą trenera Piotra Tworka i jego sztabu.
Ale też reżim sanitarny jest tutaj zachowany. Bardzo ograniczona możliwość korzystania z szatni.
Tak, no już dawno temu wprowadziliśmy reguły, jakie obowiązują na stadionie. Budynek jest zamknięty, zawodnicy przyjeżdżają samochodami, czy też docierają jakiś tam w inny sposób na stadion, są już przebrani. Po treningu nie wchodzą do szatni, nie korzystają z budynku, tylko wracają do domów.
Wiemy, jakie miejsce Warta zajmuje w tabeli pierwszej ligi. Wiemy, że mówiło się otwarcie o walce, o awans do ekstraklasy. W związku z tym, że rozpoczął się okres przygotowawczy, bo tak to chyba trzeba nazwać, czas przypomnieć sobie te cele. W tych dziwnych okolicznościach, jeżeli rozgrywki zostaną wznowione, walczymy o ekstraklasę.
Ze szkoleniowego punktu widzenia mogę powiedzieć, że to nie jest okres przygotowawczy, bo to nawet trener Tworek mnie tutaj uczulił, żeby tak nie mówić, ponieważ Warta nie miała okresu roztrenowania, piłkarze byli cały czas w treningu. To jest po prostu powrót do treningów, tylko no, w innej formie niż było to możliwe w okresie tej izolacji, tego no, zakazu uprawiania sportu. No, natomiast co do celu, no, on się nie zmienił tutaj. Wracamy do gry, jesteśmy wiceliderem tabeli, walczymy o to, żeby na koniec sezonu być na miejscu, które daje awans do ekstraklasy.
Fortuna pierwsza liga podała już wstępny plan, także godzinowy, jeśli chodzi o występy Warty Poznań 23, 24, 25 pierwszoligowej kolejce. Powrócą, jeśli wszystko będzie oczywiście zgodnie z harmonogramem przebiegało, do walki o ligowe punkty warciarze w środę 3 czerwca o godzinie 18.10 na stadionie w Jastrzębiu na Śląsku, gdzie zmierzą się z GKS-em. Później najprawdopodobniej w Grodzisku Wielkopolskim w sobotę 6 czerwca o 15.10 podejmą Olimpię Grudziądz, a w następną sobotę 13 czerwca też o 15.10 zagrają w Opolu z drużyną tamtejszej Odry. U nas za chwileczkę o piłkarskiej drugiej lidze. Za 21 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ta pierwsza godzina do 19 bardzo piłkarska. Nie wiem, czy Dawid, sprawdzimy, co tam dzieje się w berlińskim meczu Unionu z Bayernem Monachium. Czekamy na gola Roberta Lewandowskiego, ale też na parady w bramce Unionu Berlin Radosława Gikiewicza. Co tam słychać w Berlinie?
40 minuta tego spotkania, bramki nie padły, zatem 0-0 w meczu Unionu Berlin z Bayernem Monachium.
Będziemy czekać za to na bramki rezerw poznańskiego Lecha w rozgrywkach drugoligowych, a to dlatego, że podobnie jak pierwszy zespół, także drugoligowe rezerwy kolejorza szykują się do restartu sezonu. W tym tygodniu drużyna przechodziła testy na obecność koronawirusa, a opowie o tym Adrian Gałuszka, który medialnie zajmuje się właśnie tą ekipą.
Dokładnie 42 osoby, które funkcjonują dookoła tej drużyny, musiały te testy przejść. Oczywiście podobnie jak w przypadku klubów ekstraklasowych, tak jak w przypadku pierwszej drużyny kolorza, była potrzeba, żeby te testy powtórzyć w kilkunastu przypadkach. Na szczęście w sobotę i w niedzielę wykonano te testy wymazowe, które już wykazały, że zawodnicy mają wyniki ujemne i mogą trenować w pełnym składzie.
Wszyscy zawodnicy trenują, czy ktokolwiek narzeka na urazy, jak to wygląda?
Trenujemy w komplecie, nie możemy się doczekać powrotu ligi, więc pozostaje teraz w takich optymistycznych okolicznościach się do niej przygotować jak najlepiej, no walczyć o utrzymanie.
Jak wyglądała ta przerwa od treningów? No bo domyślam się, że jednak zawodnicy mieli jakieś tam indywidualne rozpiski.
Oczywiście, że działania, jakie wtedy w tym trudnym okresie sztab szkoleniowy mógł podjąć, żeby zadbać o formę swoich zawodników, trochę związane ręce członkowie tego sztabu mieli, aczkolwiek wiem, że zawodnicy nie nudzili się w swoich domach, mieli poplanowane rozpiski na treningi indywidualne. W taki sposób to było zaplanowane, żeby w przypadku ewentualnego powrotu do rywalizacji, żeby zawodnicy nie musieli zaczynać budowy tej formy fizycznej od zera.
Jak to dokończenie ligi w praktyce, drugiej ligi w praktyce będzie wyglądało? No bo wiemy, że jeszcze tych kilkanaście kolejek do rozegrania zostało, mecze bez publiczności. Czy wiesz, znasz więcej szczegółów?
No na ten moment wiem tylko tyle, co pokazuje nam tabela. 12 meczów mamy do rozegrania, 3 punkty przewagi nad miejscem bezpiecznym i tak naprawdę na tym tylko się drugi zespół koncentruje, żeby ten ligowy byt uratować też na przyszły sezon, no bo tu o to chodzi, żeby jak najwyżej ci nasi młodzi wchodzący do seniorskiej piłki zawodnicy występowali. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami w tym okresie kwarantanny, w okresie epidemii. Wszyscy podkreślali, że bardzo im tęskno za boiskiem, że już bardzo by chcieli, żeby ta zgoda na powrót do zajęć na boisku była już udzielona. Napastnicy chcą strzelać gole, reszta zawodników chce jak najwięcej tych minut łapać. Każdy gdzieś ma jakieś już swoje cele indywidualne na ten moment powrotu na boisko i na pewno nie mogą się już doczekać.
To jeszcze tylko na koniec dopytam, czy ten reżim sanitarny, do którego jesteście zobligowani, wygląda podobnie jak w przypadku pierwszej drużyny?
No został podjęty szereg tak naprawdę działań mających na celu przede wszystkim bezpieczeństwo zawodników. Tutaj można by wymienić między innymi to, że zespół juniorów starszych, który z reguły trenował boisko w boisko wraz z zespołem rezerw, został delegowany do treningów do Popowa, czyli w inną lokalizację, która jest nieopodal Wronek, a tutaj chociażby właśnie te boiska mają tylko i wyłącznie do swojego użytku we Wronkach. Zawodnicy rezerw oczywiście, obowiązkowa dezynfekcja przed, po zajęciach, no i także ograniczone korzystanie z obiektów klubowych w ten sposób, żeby ci zawodnicy takiego jak najbardziej intensywnego kontaktu nie mieli ze sobą.
nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 19. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kończy się powoli pierwsza połowa spotkania 26. kolejki piłkarskiej Bundesligi pomiędzy Unionem Berlin a Bayernem Monachium. 1-0 Bawarczycy prowadzą po trafieniu w 40. minucie z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego. A my teraz o polskiej piłce nożnej pomówimy, bo w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w tym tygodniu zapadały ważne decyzje.
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Ważne decyzje co do grupy drugiej piłkarskiej trzeciej ligi prowadzonej w tym sezonie właśnie przez WZPN. Panie prezesie, no więc od tych konkretów rozpocznijmy.
Decyzja w mojej ocenie mogła być tylko jedna. Sezon zakończyliśmy w dniu dzisiejszym. Jest awans drużyny KKS-u Kalisz. Żadna drużyna nie spada do czwartej ligi.
Powiedział pan, że decyzja nie mogła być inna. Pojawiały się jednak sygnały z klubów jakieś może, które po prostu trochę były złe, że nie mogą grać?
Na pewno kluby z pozycji 2, 3, 4 mogą być zawiedzione tym, że nie gramy w dalszej ciągu sezonu, ale pozostało nam do rozegrania 16 kolejek, więc zagranie 16 kolejek do końca lipca, bo sezon został przedłużony przez Polski Związek Piłki Nożnej do 31 lipca. Nie widziałem takiej możliwości, bo granie na tym poziomie rozgrywkowym co 3 dni. Zawodnicy po prostu nie byłoby takiej możliwości, myślę, organizacyjnej w żaden sposób. Potrzebne są jednak weekendy w to, żeby grać na tym poziomie.
Gratulacje dla KKS-u Kalisz za ten awans. Dzięki także tej uchwale zdobyte. Patrząc na dół tabeli, podobnie jak w innych przypadkach tych niższych lig, postanowiliście, że spadków nie będzie?
Spadków nie będzie i taką postanowiliśmy dotyczy do trzeciej ligi, ale też czwartej i wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. To decyzja, która chyba jest wyborem mniejszego zła w tej sytuacji. To oczywiście troszkę tych drużyn będzie więcej grało w każdym poziomie rozgrywkowych, ale z tym sobie poradzimy. Postaramy się przez sezon 2021, jeżeli będziemy mogli grać, wyprostować tę sytuację i doprowadzić do pełnego ładu w następnym sezonie.
Takie pół żartem, pół serio trochę zapytam, bo niektórzy byli mocno zaskoczeni. Myślę, że nie tylko piłkarscy działacze, ale także kibice, że Polski Związek Piłki Nożnej, który zamierzał przejąć do następnego sezonu organizację rozgrywek sezonów w piłkarskiej trzeciej lidze, czyli jakby ją mocno ucentralnić, no tak troszeczkę podrzucił wam lekkie kukułcze. Jajo, marcie się wy zbierajcie te cięgi od klubów.
To znaczy, myślę, czy cięgi, czy nie cięgi, bo jest tak, że chciał PZPN w tym momencie wycofał się z tej decyzji. Pamiętajmy, że dzisiaj PZPN prowadzi w męskiej piłce rozgrywki na trzech poziomach, to jest 52 kluby, a tutaj chciał sobie wziąć do głowy dodatkowo 72 kluby, tak? Dodatkowo, więc zupełnie też organizacyjnie pewne rzeczy musiały być przeniesione. Wiele rzeczy jednak my, patrząc z pozycji województw, dokładnie znamy pewną specyfikę tej ligi, wiemy jak ona funkcjonuje, znamy też pewne uwarunkowania dodatkowe, które zawsze trzeba wziąć pod uwagę, bo jednak trzecia liga to nie jest liga centralna. Oczywiście, że będziemy tym zarządzali. W przyszłym roku będzie zarządzał akurat Pomorski Związek Piłki Nożnej. Myślę, że nie będzie żadnych problemów, tak jak dotychczas nie było żadnych problemów. Ta centralizacja moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebna.
To jeszcze jedno pytanie z zupełnie innej piłkarskiej bajki. Jest pan członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy podczas tych wszystkich dyskusji na temat ligowych rozgrywek mieliście okazję też podyskutować trochę o polskiej reprezentacji? Pytam nie przypadkowo, bo 9 czerwca na bułgarskiej miał być towarzyski mecz Polska-Islandia, no i nas brutalnie i kolokwialnie posypało się.
Posypało się. Rozmawialiśmy oczywiście o reprezentacji Polski. Wszystko pod wielkim znakiem zapytania, bo widzimy też, że UEFA faworyzuje najpierw federacje krajowe dokończenie własnych rozgrywek, potem mamy puchary, Ligę Mistrzów, Ligę Europy, którą trzeba dokończyć, a potem dopiero dziś wchodzą reprezentacje. Więc na dzisiaj kolejne wiele niewiadomych, tak jak we wszystkich innych sprawach, kiedy reprezentacja Polski wróci i do jakich rozgrywek, kiedy będzie jej pierwszy mecz. Nic nie wiemy.
Nic nie wiadomo. Liga Narodów, ale czy też pojawiały się takie przynajmniej sygnały, że być może niektóre mecze Ligi Narodów te z niżej notowanymi rywalami mogły odbywać się poza Stadionem Narodowym w Warszawie?
Tak, pojawiały się oczywiście, ale no, to jest tylko dywagacja dzisiaj. Nie wiemy w jakim formie i kiedy będziemy grali. Nie chciałbym za dużo spekulować. Te decyzje będą w późniejszym czasie podejmowane. Dzisiaj zamykamy rozgrywki sezonu 19-20. Czekamy na dokończenie na trzech najwyższych poziomach rozgrywkowych. Na dokończenie mam nadzieję, że te będą mogły dokończyć i że będą mogły też grać jak gdyby w zdrowiu i nic się złego nie wydarzy.
Gol! To posłuchajmy jeszcze głosu z klubu, który uczestniczył w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. Po kolejkach, które odbyły się na 9 miejscu Polonia Środa Wielkopolska, zasłużony klub pod wodzą prezesa Rafała Ratajczaka. Panie prezesie, drużyna jakby nie zainteresowana ani awansem w tej sytuacji, ani ewentualnym spadkiem, przyjmuje tę decyzję o zakończeniu sezonu w trzeciej lidze.
Na pewno bardzo byśmy chcieli grać. Jako piłkarze, jako działacze, jako kibice, wszystkim nam zależało na to, żeby grać i serce zdecydowanie mówi tak, grajmy. No niestety ani prawo i też rozum mówi, że no nie da się zagrać do końca lipca tyle meczów wszystkich kolejek, w związku z tym nie ma sensu rozpoczynać. Należało te rozgrywki zakończyć. To też mieliśmy swoje cele do zdobycia, chcieliśmy kolejnych młodych zawodników wprowadzać do gry, tak jak w pierwszej kolejce, chociażby 16-letni bramkarz, to była dla nich na pewno wielka szansa, właśnie ta nasza sytuacja w tabeli nie groził na awans, może trzeba było zdobyć kilka punktów, żeby się bezpiecznie utrzymać. W związku z tym dla Polonii Środa Wielkopolska to była naprawdę, wydawało się, komfortowa runda wiosenna, zagrać, ograć zawodników, przygotować się do następnego sezonu. Niestety nie ma takiej możliwości.
Następnym konkretem powinno być wyznaczenie daty początku nowego sezonu 2021 piłkarskiej trzeciej lidze. Wszystko wskazuje na to, że to będzie mniej więcej połowa sierpnia. Pan jako sternik klubu, jak teraz możecie działać, już wiedząc, że ten sezon jest zakończony? Myślę o sztabie trenerskim, o grupie piłkarzy. Mają urlopy już?
Nie, w żadnym wypadku. Nasi zawodnicy już od 4 maja, jak tylko prawo pozwoliło na treningi, chociażby w małych grupach, intensywnie trenują. Nie rozstajemy się na razie z żadnymi zawodnikami. Oni mają kontrakty u nas do końca czerwca. W tej chwili trenują. Najprawdopodobniej w którymś momencie zaplanujemy tygodniową czy dwutygodniową przerwę, ale teraz intensywnie trenują. Od poniedziałku te grupy będą już większe. Polonia uczestniczy też w Regionalnym Pucharze Polski. Planujemy, że w połowie lipca te rozgrywki zostaną wznowione. W związku z tym no, zaplanujemy te 2 miesiące tak, żeby dobrze i bardzo dobrze przygotować się do rozgrywek.
Jeszcze zapytam pana o całą tę sytuację właśnie z zakończeniem sezonu. Nie tylko w trzeciej lidze, ale także w niższych klasach. Pan na to patrzy także z perspektywy nie tylko szefa klubu, ale przedsiębiorcy. Jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o wspieranie tego futbolu naszego regionalnego? Myślę o sponsorach, o działaniu samorządów. Łatwo chyba nie będzie.
Myślę, że może nie być tak źle. No, wszyscy jesteśmy wszystkim bardzo stęsknieni za piłką, za tym, żeby ją obejrzeć, żeby kibicować, żeby grać. W związku z tym, jeśli tylko sytuacja zdrowotna w kraju będzie pod kontrolą, to firmy dobrze będą działać, a jak będą dobrze działać, no to ta sytuacja będzie stabilna. No może nie będzie jakaś super dobra, ale nie przewiduję kłopotów, jeśli oczywiście gospodarka będzie dobrze funkcjonować i tak jak w tej chwili, z tygodnia na tydzień coraz więcej sektorów zostaje odmrożonych, coraz więcej firm może pracować. Na razie te obroty w większości firm są małe, ale należy liczyć się z tym i mamy może taką nadzieję, że jesienią będzie już z tym dużo lepiej.
Za chwilę godzina 19. Skończyła się pierwsza połowa meczu Unionu Berlin z Bayernem Monachium. Bawarczycy prowadzą na wyjeździe 1-0 po trafieniu Roberta Lewandowskiego, a pierwszą piłkarską część naszej audycji w sportowym rytmie kończymy futbolem młodzieżowym, dla którego 18 dzień maja, czyli już jutro, to ważna data w kalendarzu.
Okazuje się, że nie tylko prawdziwi ligowcy występujący w Ekstraklasie czy Fortuna pierwszej lidze marzyli już o tym, żeby powrócić powolutku do pełnych treningów. Będzie można już na pełnowymiarowych boiskach trenować w pełnym zestawieniu od poniedziałku 18 maja. Chyba cieszy się na to także Andrzej Borówko, doskonale znany nieco starszym kibicom, wieloletni gracz poznańskiej Olimpii. Bodaj 183 występy ligowe, 30 goli. Panie Andrzeju, teraz rozmawiamy, gdy pracuje pan także w roli trenera grup młodzieżowych, juniorskich w TPS-ie Winogrady. No i to boisko troszkę ożyło tutaj na osiedlu Kosmonautów, także towarzysze na Wichrowym Wzgórzu. Młodzi stęsknieni za piłką.
No młodzież niesamowicie się pali. Mówili, że spacerowali, ale chyba nie. Mamy godzinne treningi, są troszeczkę zmęczeni, mimo że te treningi to są więcej zabawy, techniki z piłkami, nic takiego, ale już od poniedziałku zaczynamy troszeczkę mocniej, będzie więcej grup. Nareszcie to odpuściło, bo to, co się dzieje, to jest, żeby na takim boisku było 6 osób, nie do pomyślenia.
No właśnie, bardziej piłkarskie będą te treningi od poniedziałku. Trochę młodzi rozczarowani, że no nie będzie rozgrywek.
Przed nimi jeszcze wszystko, tyle lat mają grania, także nie widzę żadnego problemu. Oby to na zdrowie wyszło. Widzę, tyle czasu ich nie było, jakoś piłka im trochę przeszkadza. Zanim to do tego wrócą, to trochę minie, 3-4 tygodnie i do normalności wrócimy.
Czyli to nie jest tak, że tylko ci z Ekstraklasy mówią, że z tym czuciem piłki to nie jest najlepiej. Rowerki na balkonie nie wystarczą.
Czy to jest Ekstraklasa, czy zawsze trzeba wrócić do tych podstaw, do takich przyjęcia, do wszystko z piłką na czucie, bo to niestety 2 tygodnie kontuzji i znowu trzeba wracać do tego na najwyższym poziomie, a u nich no tym bardziej.
No. Panie Andrzeju, no więc teraz co, takie oczekiwanie już na tę piłkarską jesień? Też trzeba im to spokojnie tłumaczyć, że wtedy to muszą sprzedać na boisku w prawdziwych meczach.
No oby to wróciło w tym wrześniu, no zobaczymy, no. Liczymy, że to wróci.
Panie Andrzeju, to dla pana taka praca z tą piłkarską młodzieżą, to jest też takie trochę przedłużenie tej kariery? No
może nie za bardzo, bo ja bardzo długo grałem, aż nie powiem do ilu. Mi też trochę brakowało tego. Chociaż się poruszać z nimi, też brak czucia niestety. Musiałem zaczynać od nowa, no tak to się dzieje w piłce.
I co, od poniedziałku pełną parą?
W poniedziałku wreszcie będą mogli sobie pograć pierwszy raz i na pewno to im zrobimy na początek, no bo to jest, czekają za tym. Love me.